Jest niedziela. Jak? Co?
Zwyczajna.
Co jest dzisiaj?
Reformacja.
Dzień Reformacji. Nie będziecie się tego, że dzisiaj jest Dzień Reformacji. Dzisiejszy tekst nie będzie może stricte o tych najważniejszych prawdach Reformacji. Natomiast na pewno to jest tekst, który kładzie jakby pewien wzór, pewien wzorzec na pewno dla naszych ojców reformatorów, a też dla nas. Chciałbym, żebyście otworzyli dzisiaj pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wersety 13 do końca rozdziału. Słuchajcie, co mówi Słowo Boże. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre, niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddali mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za niedzielę reformacji, za to, że dałeś nam ojców naszej wiary, którzy właśnie nie załamywali się, nie wycofywali się, ale szli za Tobą, cierpieli sprawiedliwie za swoją wiarę. Panie, naucz nas dzisiaj właśnie odnośnie tego, co przyjdzie na nas prawdopodobnie, z czym się zetkniemy w naszym życiu. Spraw, byśmy nabrali odpowiedniej perspektywy na nasze chrześcijańskie życie. Spraw, byśmy potrafili zwrócić się zawsze do Ciebie, aby widzieć dookoła, co się dzieje, czego możemy oczekiwać w najbliższym czasie, a także wieczności. Prosimy Cię o to przez względ na Chrystusa. Amen. Zobaczcie, do tej pory Piotr przede wszystkim pouczał swoich czytelników, czy odbiorców swojego listu, jak należy żyć, jak należy zachowywać się w świecie, który, jak wiecie, czyha na nasze potknięcie. To jest świat, który obserwował chrześcijan w pierwszym wieku i nic, tylko czyhał, aż komuś się powinienował, aż któryś chrześcijanin okaże się jakimś buntownikiem wobec władzy, aż jakiś chrześcijański niewolnik okaże się buntownikiem wobec ustanowionych norm społecznych, okaże się buntownikiem wobec swojego pana. To był świat, który czekał na to, aż chrześcijańska żona okaże się jakąś najgorszą, znowu jakąś buntowniczką, która by nic tylko chciała rozwalić swoją niewierzącą rodzinę. Piotr w tych wszystkich przykładach pokazywał nam, jaka jest nasza służba w tym świecie. Jest to służba kapłańska. W każdym z tych przypadków mamy być kapłanami. Kapłanami, którzy są w stanie dużo poświęcić siebie, dużo są w stanie poświęcić własnego jakiegoś nawet szacunku, żeby nie dawać innym zgorszenia. Natomiast dzisiaj Piotr przechodzi do kolejnego zagadnienia. Wiecie, że to jest to drugie zagadnienie w liście Piotra. No, przychodzi do tego, do zagadnienia, czego możemy się spodziewać po świecie, w którym jesteśmy kapłanami. Czego możemy się spodziewać po świecie, w którym jesteśmy kapłanami. Dzisiaj mam dla was trzy punkty do rozważenia. Po pierwsze, nie dziwcie się. Nie dziwcie się. Po drugie, nie załamujcie się. I po trzecie, nie wycofujcie się. A zatem nie dziwcie się, nie załamujcie się, nie wycofujcie się. Pierwszy punkt. Nie dziwcie się. Werset 13, zwróćcie uwagę, brzmi w nawiązaniu do tego wszystkiego, co Piotr wcześniej powiedział, jako pewna nadzieja. I któż wam wyrządzi co złego, jeśli będzie się gorliwymi rzecznikami dobrego? Czy może stać się wam coś złego, jeśli będziecie czynili dobrze? Moglibyśmy odczytać ten werset, gdybyśmy tutaj stanęli, w tym miejscu, moglibyśmy to odczytać jako pewnego rodzaju zasadę, pewnego rodzaju oczekiwanie. Jeśli będziemy dobrzy dla świata, jako kapłani w tym świecie, świat będzie dobry dla nas. Jeżeli będziemy powstrzymywali nasze języki od złego, świat odpłaci nam dobre. Zresztą już czytaliśmy w rozdziale 2, w wersecie 14, że władza została oddana w ręce namiestników po to, by karać złoczyńców z jednej strony, a z drugiej strony chwalić tych, którzy czynią dobro. Skoro więc czynimy dobro, jak Pan Bóg przykazał przez apostoła Piotra, możemy oczekiwać dobra w zamian. I widzicie, problem jest w tym, że nie muszę tutaj zbyt wiele wam dodawać, żebyście wiedzieli, że taki obraz świata jest nieco wyidealizowany. Tego typu ideały się nie ziszczają, jak to wiemy. My, Polacy, szczególnie wiemy, że władza niezbyt chwali. No nie mamy zbyt wielkiego mniemania o władzy, zważywszy na naszą historię. I wiemy, że ta władza ciężko jest doczekać chwil, kiedy władza nas pochwali za dobro, które czynimy. Czy władza właściwie pochwaliła Kościół za dobro, które czyni? Pewnie do jakiegoś stopnia tak, ale czy tak się dzieje? Zobaczcie, Piotr mówi, nie dziwcie się. Z jednej strony rzeczywiście Bóg ustanowił tę władzę do karania złoczyńców, do chwalenia sprawiedliwych. Natomiast nie dziwcie się, że ta zasada będzie się często wyłamywać z tych ram. Ona często będzie odwrócona na głowę. Często będzie się działo tak, że w zasadzie za dobro, które my wyświadczymy światu jako kapłani, nie otrzymamy podobnego w zamian. Zobaczcie, patrząc na schyłek naszego Pana Jezusa Chrystusa, patrząc na schyłek Jego życia, Jego służby, nie powinniśmy w ogóle się łudzić, że świat, a czasem nawet i Kościół Boży, odpłacą nam zawsze dobre, zawsze i wszędzie dobre za dobro. Tak to jest już, że dobro moralne, szczególnie wysokie standardy dobra moralnego, powoduje najgorszy z możliwych antagonizmów. I znowu powinniśmy pamiętać historię Ewangelii, historię umęczenia naszego Pana, historię umęczenia naszego Pana. Tak to już jest, że świat z jednej strony, a z drugiej strony Kościół, który naśladuje w swoim zachowaniu ten świat, nie lubi, gdy ktoś się albo do niego nie dostaje, albo się ponad niego wywyższa. I zobaczcie, tak to już jest, że z jednej strony świat kara, chce eliminować kryminalistów, którzy spadają właśnie poniżej tego przeciętnego postępowania, a z drugiej strony świat i Kościół, który naśladuje świat, chce karać tych, którzy przewyższają jego standardy moralne. Zobaczcie, to jest, żyjemy ciągle w świecie, który zabija swoich kapłanów, który zabija swoich mesjaszów. To jest ciekawe, nie wiem, czy na ile stanęliście przy tym wersecie, aby przynajmniej chwilę się nad nim zastanowić. Dzieje apostolskie 10:38. Piotr głosi tutaj kazanie i w pewnym momencie mówi, wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, Jak Bóg nałaścił go Duchem Świętym i mocą, zobaczcie, jak chodzi, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Zobaczcie, mamy tutaj arcyprzykład człowieka, Mesjasza, który czynił zawsze i wszędzie dobro, który przewyższał swoim dobrem wszelkie standardy dobra na tym świecie, który prawo Boże, dobre prawo Boże, które prowadzi do sprawiedliwości, wypełnił w każdym jednym szczególe. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego Jezus musiał zginąć, kiedy był tak młody, 30 parę lat, 32 lata. Dlaczego Jezus musiał zginąć tak młodo? Wiecie, wydaje mi się, że na jednym poziomie należałoby odpowiedzieć, ponieważ był za dobry dla tego świata. Ponieważ był za dobry dla tego świata. Czytałem też kilka książek o misjonarzach, którzy całe swoje życie poświęcili zwiastowaniu Chrystusa, czynieniu dobrze innym, tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, co to tak naprawdę Boże Słowo, Boża Sprawiedliwość. Ciekawe, że nie jeden z nich, powiedziałbym wielu z nich, zmarło bardzo młodo śmiercią męczeńską. Chciałbym się znowu powiedzieć za autorem listu do Hebrajczyków, świat nie był ich godzien. Zresztą autor listu do Hebrajczyków mówi nam więcej. Prorocy cierpieli, Jezus cierpiał, apostołowie cierpieli, nasi ojcowie, reformatorzy też cierpieli ze względu na dobro, ze względu na sprawiedliwość. Przynajmniej część z nich, tych do których się przyznajemy, prawda? Cierpieli. Zobaczcie, bo właśnie w tym dniu, w którym śpiewamy psalm 46, nawiązujemy do tej pieśni, którą oni śpiewali, idąc na stos. Właśnie psalm 46 był śpiewany przez wyznawców protestantyzmu, wyznawców wiary reformowanej, kiedy właśnie Kościół, który naśladował świat i zabijał. Zobaczcie, jest jakiś dziwny wzorzec w tym świecie, że jeśli udamy się ze sprawiedliwością, jeśli udamy się za uczynkami dobra, jeśli udamy się za Bogiem, to prędzej czy później spotka nas ze względu na to dobro coś złego. Zobaczcie, przypomnijcie sobie Saula pałającego rządzą zemsty, rządzą zabicia naśladowców Chrystusa. Zobaczcie, w jakiej chwale, w jakiej mocy przeszedł do Damaszku. A jak wyszedł z Damaszku? Przyszedł w chwale, z autorytetem, faryzeusza nad faryzeuszami, a musiał uciekać przez okno. Musiał uciekać przez okno, jak zbieg, jak najgorszy zbir. A zatem coś w tym jest. Że kiedy zaczynamy mówić prawdę, kiedy zaczynamy służyć właściwie jako kapłani, kiedy w końcu nauczymy się tego naszego kapłaństwa i zaczynamy czynić dobro, świat tego nie lubi. Świat nie lubi standardów moralności, które go przewyższają. Nie? To jest tak trochę jak w czasach, które na szczęście dzięki Bogu już minęły, że jak tutaj w PZL-u, tak, czy jak to się nazywa, w Hydralu, kolega mi opowiadał, że starsze pokolenie mu opowiadały, że jak trawnik był posiany, te zakłady samolotowe tutaj na wsi polu, jak trawnik był posiany i gdzieś tam wyrastało coś ponad to, to wszyscy przed przyjazdem jakiegoś dygnitarza kosili tą trawę, żeby nic nie wystawało, żeby wszystko było równo, nie? I tak trochę jest ze światem, że jeśli odstajesz od jego normy, jeśli się wybijasz, najczęściej będą próbowali cię przyciąć. A zatem Piotr mówi, nie dziwcie się, gdy wykonując należycie swoją chrześcijańską służbę, będziecie narażeni na cierpienie. Nie dziwcie się. Po prostu tak się stanie. Kiedy będziesz wykonywał to, co do ciebie należy, kiedy będziesz udawał się za swoimi bohaterami wiary opisanymi w liście do Hebrajczyków, będziesz narażony na jakieś cierpienie. Nie dziwmy się, że dobro w odpowiedzi spotyka zło. A jednak to nas dziwi, to dziwiło uczniów Chrystusa. Zobaczcie, nie mogli zrozumieć, jak to jest, że Mesjasz musiał cierpieć, jak to jest, że Mesjasz musiał umrzeć. Dzisiaj też Kościół się dziwi. Sprawiedliwi się dziwią, kiedy świat odpłaca mu złe za dobre. Ale widzicie, musimy pamiętać, musimy znowu mieć tą szerszą perspektywę. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że toczy się wojna. Słuchajcie, toczy się wojna. Wczoraj ci, którzy byli na grupie biblijnej, wiedzą, że w zasadzie już od początku toczy się wojna. Od początku toczy się wojna. Można by powiedzieć za Jackiem Kaczmarskim, zło i dobry jest wieczne, oczywiście w odpowiednim kontekście. W odpowiednim kontekście wiadomo, że to zło nie będzie wieczne. Nie jest wieczne tak jak Bóg. Ale niestety, przez całą historię ludzkości toczy się wojna. Komuś naprawdę ciągle zależy na tym, by nas wstrzymać, by nas zniechęcić, by nas zniszczyć. Mi się źli chcą ze swojej natury zadawać ciosy sprawiedliwym, ponieważ taka jest natura ich ojca. I musimy pamiętać, że my jako chrześcijanie, słuchajcie, my jako chrześcijanie nie jesteśmy grupą kandydatek na mistrz świata wypoczywającą w tropikach, ale jesteśmy żołnierzami Chrystusa. Słuchajcie, jesteśmy zaangażowani w wojnę. Jesteśmy zaangażowani w wojnę. Także nie dziwmy się, że pewne rzeczy nas będą spotykały. Ktoś ciągle chce pomieszać szyki bojowe naszemu wozowi. A zatem przyjdzie nam nieraz cierpieć dla sprawiedliwości. Historia Kościoła to bardzo dobrze pokazuje. Ale zobaczcie, w tym jest też zachęta. Cierpienie wcale nie oznacza, że Bóg nas odrzuci. Jeśli cierpimy, jeśli czynimy dobro, a mimo to dzieje się nam zło, to wcale to nie oznacza, musimy to zapamiętać, że Bóg nas odrzuci. Wręcz przeciwnie, paradoksalnie można powiedzieć, kiedy czynimy dobro i dzieje się nam zło, to oznacza, że Bóg nas kocha. Dziwne, co nie? Dziwne. Zobaczcie werset 14. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Zobaczcie, kiedy cierpimy dla sprawiedliwości, jesteśmy błogosławieni, czyli szczęśliwi, czyli ci, którym Bóg sprzyja, można powiedzieć. Dziwne, nie? Trudno to objąć, trudno w to uwierzyć, ale kiedy jesteśmy właśnie umęczeni za nasze dobro, Bóg nam sprzyja. I widzicie, werset 14 dalej. Nie lękajcie się więc gruźb i nie trwóżcie się. Werset 14 nam zwraca jeszcze raz uwagę, że zazwyczaj, kiedy już dojdzie do takich prześladowań, takich cierpień, to nie będą one od razu jakieś fizyczne. Większość cierpień, które na nas przyjdzie z powodu dobra, to będą szykany słowne, to będą ataki słowne. Dojdzie właśnie najczęściej do ataków słownych, do zastraszania słowami. Szatan, myślę, że wie, zdaje sobie sprawę, kim jesteśmy. Zna nas może czasami lepiej niż my samych siebie. I on wie, że jesteśmy z natury jednak bojaźliwi i że odpowiednie słowa w odpowiedniej kolejności z odpowiednią mocą mogą wywołać w nas przerażenie, lęk, a nawet paraliż. Zobaczcie, któż z nas nie bał się, nie wystraszył się w szkole grupy starszych drabów, którzy grozili nam spuszczaniem łomotu po szkole? Nie, może nie się takich doświadczeń. Ale zobaczcie, który z nas nie bałby się na przykład bezbeków, którzy w czasie stanu wojennego przyszliby do nas i by powiedzieli, że słuchaj, wycofaj się, albo inaczej zabijemy twoją żonę, albo zabijemy twoje dziecko. A takie rzeczy się zdarzały. Oczywiście dzisiaj są troszkę inne czasy i te ataki mogą być bardziej subtelne, ale ciągle mogą pojawić się słowa typu: jeśli nie wycofasz się ze swojego stanowiska wiary, stracisz wsparcie, stracisz pracę. Takie rzeczy możemy słyszeć od tych, którzy mienią się chrześcijanami, którzy wyznają Chrystusa. Widzicie, w imię jakiejś najczęściej dziwnie pojętej pobożności lub sprawiedliwości. A zatem nie dziwmy się, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy i nie dziwmy się, że za dobro spotka nas czasem, nie mówię zawsze, bo jednak Bóg tak to ustanowił, że władza powinna jednak nagradzać dobro, ale nie dziwmy się, że przyjdą czasy w naszym życiu, jeśli będziemy biernymi kapłanami, że będziemy zaatakowani. Będziemy zaatakowani złem, że dobra. Drugi punkt. Nie dziwcie się, ale też nie załamujcie się. Piotr znowu tutaj w tym momencie stawia pewne sprawy na głowie. Oczywiście zagrożenie, już wiemy wszyscy, że zagrożenie w naturalny sposób potrafi nas mimo wszystko zniechęcić, przybić, podciąć nam skrzydełka, zniechęcić. Niektórzy z was wiedzą sami niektórzy z was już słyszeli, że też w tym tygodniu musiałem stoczyć pewne boje. Spotkałem się z pewnymi niesłusznymi, niesprawiedliwymi oskarżeniami przeciwko sobie, przeciwko naszemu Kościołowi. I wiecie, to są może delikatne sprawy, ale ileś kolejnych słów, ileś kolejnych e-maili powoduje przynajmniej pewnego rodzaju niepokój. I oczywiście otwarte groźby są czymś więcej, one przybijają jeszcze bardziej i potrafią nas załamać, potrafią nas czasami pognębić, w jakąś depresję wprowadzić, w jakieś naprawdę ogólne zniechęcenie. Ale widzicie, Piotr poucza nas, że otwarte groźby za to, że czynimy dobrze, obracają się w błogosławieństwo. Jeszcze raz przypomnę to, co powiedział Chrystus w kazaniu na górze. Błogosławieni, prześladowani z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, prześladowani z powodu niesprawiedliwości, z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. I zobaczcie, jeśli stawiasz się w dobrym towarzystwie bohaterów wiary, to może rzeczywiście ziemia nie będzie Ciebie godna, ale Królestwo Niebieskie będzie Twoje. Królestwo Niebieskie będzie Twoje. Ale do rzeczy. Jak powiedział jeden z najlepszych, myślę, kaznodziejów anglikańskich naszego czasu, żeby się załamać, trzeba odwrócić wzrok od Chrystusa. Żeby się załamać, trzeba odwrócić wzrok od Chrystusa. Zresztą idzie on dalej trochę i twierdzi, że XX wiek przyniósł za sztylę ludzkich depresji, ponieważ był wiekiem, wiek XX był wiekiem nadmiernego koncentrowania się na człowieku, nadmiernego koncentrowania się na ludziach, nadmiernego koncentrowania się na naszych ludzkich krzywdach. A zatem jeśli przeniesiemy ten akcent, to koncentrowanie się z Chrystusa na nas samych, to grozi nam depresja, grozi nam załamanie. Wierzący ma inne wyjście oczywiście, mówi o tym Piotr. Piotr mówi znowu, byśmy nabrali odpowiedniej perspektywy, byśmy spojrzeli w górę na Chrystusa, byśmy poświęcali Chrystusa w naszych sercach, jeszcze do tego dojdę, ale chodzi o nabranie odpowiedniej perspektywy na to, co się dzieje w naszym życiu. Słuchajcie, z jednej strony musimy zapamiętać, że nie jesteśmy tymi kandydatkami na Mistrz Świata, ale jesteśmy żołnierzami, którzy siedzą w okopach, którzy muszą walczyć. Nie ma wyjścia. To jest wojna. To jest wojna i ta wojna będzie jeszcze trwała. Musimy zwrócić się w górę i zapytać Boga, Panie Boże, co się dzieje? Czasami to będzie pytanie przez krzyk. Krzyk rozpaczy, tak jak krzyk Hioba. Ale widzicie, to nas zaprowadzi do odpowiedniej perspektywy. I Piotr podaje w tym kontekście dwa takie obrazy ze Starego Testamentu pod naszą rozwagę. Przede wszystkim chcę, byśmy w kontekście naszego cierpienia zrozumieli Bożą suwerenność. Właśnie to jest ta nasza odpowiednia perspektywa. Boża suwerenność jest tutaj kluczem. Znowu kolejna wielka doktryna reformacji, prawda? To, co zostało wybuchlone przez naszych ojców. Suwerenność Boża. Przywołuje Piotr tutaj w tym miejscu, w tym fragmencie dwa opowiadania ze starotestamentowej historii. Wiem, że tego pierwszego zazwyczaj, to pierwsze zazwyczaj bardzo trudno zauważyć, ponieważ trzeba by było znać w oryginale greckie tłumaczenie Starego Testamentu, szczególnie Księgę Izajasza, ale werset 14 jest tak naprawdę właśnie cytatem z Księgi Izajasza, z rozdziału 8, wersetów 12 i 13, właśnie z greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. Zobaczcie, krótko wam przypomnę, o czym jest ten fragment, żeby, bo Piotr chce, żebyśmy myśleli właśnie o tamtym fragmencie, myśląc o cierpieniach, myśląc o Bożej suwerenności. Fragment Izajasza 8, 7 i 8 w zasadzie, pamiętacie, tam pojawia się Królestwo Immanuelu, dotyczy króla Achaza przede wszystkim. Król Achaz widzi, że na Judę małe państewko, okrojone królestwo ery post-Dawidowej, na Jeruzalem nacierają Aramejczycy zjednani z Samarytanami, z odstępcami Izraela z północy. Sprawa wygląda naprawdę źle. Siła złego na jednego, moglibyśmy powiedzieć. Po ludzku sytuacja przegrana. Zobaczcie, nie? Tak trochę jak chrześcijanie w kościołach, do których pisał Piotr. Otaczali ich naprawdę poganie, którzy nie życzyli im zawsze najlepiej. I tutaj pojawia się wezwanie do Achaza, żeby skoncentrował się, żeby zaufał Bożej suwerenności. Pan jest właśnie Królestwo Immanuelu. To jest nie tylko Królestwo Jezusie, muszę was rozczarować. Już wiecie, ci, którzy byli wczoraj na grupie, że proroctwa wypełniają się kilkakrotnie, w pełni w Chrystusie, ale wcześniej też się wypełniają. A zatem proroctwo o Synu jest proroctwem o Synu, który się miał wtedy urodzić. I to ta zachęta prorocka dla Achaza brzmi następująco. Ufaj Achazie, bo zanim twój Syn zacznie mówić, Bóg w swej mocy wzbudzi mocarstwo, które pochłonie twoich wrogów. Ufaj Bożej mocy. Ufaj Bożej suwerenności. To jest ciężkie czasami. Jest ciężkie, kiedy dzieje nam się źle. Kiedy trochę stąpamy po omacku. Kiedy nie wiemy, kiedy to się skończy. Kiedy jesteśmy ciemiężeni. Kiedy spotyka nas coś złego. Ale właśnie prorok zachęca do nabrania tej odpowiedniej perspektywy. Prorok zachęca do tego, by skoncentrować się na mocy Bożej, który jest w stanie pokonać wszystkich naszych wrogów. Zobaczcie, to jest Bóg właśnie. Tam zresztą pojawia się to wezwanie. Nie bój się człowieka, lecz bój się Boga. Dlaczego? No bo On jest mocem, aby nie tylko zabić ciało, ale i ducha pogrążyć w Gehennie, czyli w piekle. Czyli widzicie, bojaźń ludzi z naszej perspektywy, perspektywy żołnierzy Chrystusa, jest pewnym błędem. Jeśli się skoncentrujemy zbytnio na sobie i zbytnio na ludziach, będziemy się bali po prostu ludzi. Musimy wznieść nasze oczy ku niebu. Musimy zaufać Bożej suwerenności. W zasadzie zobaczcie, jeśli chodzi w ogóle o kwestię teodycei, zła, które się dzieje w świecie, który jest zarządzany przez sprawiedliwego i kochającego Boga, Chyba nic innego nie potrafi rozwiązać tej kwestii. Chyba nic innego nie potrafi dać nam w ogóle pociechy, jak suwerenność Boża. To, że te rzeczy, te złe rzeczy, które się nam dzieją, nie wymykają się z Bożej kontroli, nie wymykają się z Jego królewskiej dłoni. Zresztą w werset 14, muszę wam powiedzieć, można też alternatywnie odczytać, bo konstrukcja w języku greckim pozwala też na inne tłumaczenie. Tutaj bardziej dosłownie można by to przeczytać w następujący sposób. Ich strachem nie dajcie się zastraszyć. Ich strachem nie dajcie się zastraszyć. Co oznacza, że nie powinniśmy bać się tak jak inni ludzie, którzy się boją, gdy są dotknięci przez podobne wyzwania. Bo tam się ludzie nie mają tej perspektywy, którą my możemy mieć jako chrześcijanie. My mamy tą świadomość Bożych planów, świadomość Bożej suwerenności. Dobrze, to tyle. Jest jeszcze druga rzecz. Piotr teraz sięga jeszcze do kolejnej opowieści ze Starego Testamentu, którą można już tutaj zobaczyć, ale niestety jest ona jedną z najbardziej skomplikowanych rzeczy, jedne z najbardziej skomplikowanych wyrażeń w Nowym Testamencie. Chodzi mi o wersety 19 i 20. Co to oznacza, że poszedł i zwiastował duchom zamkniętym w więzieniu za dni Noego? Naprawdę, fragment, który niektórzy określają najtrudniejszym fragmentem do zinterpretowania w całym Nowym Testamencie. Jest kilka różnych, dobrych, wydawałoby się, interpretacji. Powiem wam tylko o dwóch, a powiem później wam o trzeciej, która mi się wydaje, że jest właściwa w kontekście. Niektórzy uważają, że między śmiercią a zmartwychwstaniem Chrystus w duchu poszedł do Szeolu, czyli miejsca oczekiwania na sądalne na zbawienie, i zwiastował tym, którzy jako nieposłuszni umarli w potopie za dni Noego. Problem z tego typu interpretacji jest następujący. Dlaczego akurat do nich? Dlaczego akurat do nich udał się Chrystus? Dlaczego poszedł, aby zwiastować im? Miliony ludzi umarły w innych czasach. Dlaczego Chrystus poszedł do tej grupy? Jeśli głosił Ewangelię, czyli drugą szansę zbawienia, ludziom nieposłusznym za dni Noego, czemu im tylko? Z kolei, jeśli głosił Pan swoje zwycięstwo i wieczne potępienie, znowu, czemu tylko im? A zatem niektórzy, chcąc uniknąć tego typu problemów, twierdzą, że Chrystus poszedł i zwiastował upadłym aniołom, duchom, które są zamknięte w więzieniu, duchom z czasów Noego, które są zamknięte w więzieniu. No tak, ale problem znowu pojawia się, zwiastował im oczywiście potępienie, ale problem znowu się pojawia taki. Dlaczego? Skąd odbiorcy tego listu mieliby wiedzieć, że akurat w czasach Noego jakaś część demonów została uwięziona w więzieniu? Nie wiem, Biblia, o ile dobrze się orientuje, Biblia nie wyraża nigdzie tego w taki sposób jasno, żeby możemy coś takiego sobie budować. A zatem wydaje się, że ta interpretacja z duchami sprowadza dodatkowe jakieś komplikacje, że trudno by było rozwiązać. I teraz wydaje mi się, że jednak klasycznie się odwołam do naszych ojców wiary, znowu do świętego Augustyna, którego oczywiście lubimy, ze względu na to, że lubił go i Calvin, i Luther, i inni. Wydaje mi się, że w kontekście tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra chodzi o to, że Syn Boży jeszcze wcześniej, za dni Noego właśnie, w Duchu Świętym był obecny przy Noem i właśnie w Duchu Świętym udał się do Noego i przez Noego zwiastował ludziom nadchodzący sąd, ponieważ oni to zwiastowanie odrzucili, stali się duchami zamkniętymi w więzieniu, oczekującymi ostatecznego sądu. Znowu, żeby nie być gołosłownym, Piotr do Noego odwołuje się jeszcze w drugim swoim liście. Chcę wam przeczytać ten fragment. Z drugiej list Piotra, drugi rozdział, werset 1-6. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy go otchłani, mieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna i na zagładę wskazał jako przykład dla tych, którzy mieli wieść życie bezbożne. A zatem Noe, zwiastun sprawiedliwości. Wydaje się, że właśnie za tamtych czasów Noe, czy Chrystus, jeszcze przed swoim wcieleniem, był obecny przez Ducha i zwiastował sąd tamtym ludziom. Zobaczcie, to jest o tyle, ja mówię, są ludzie naprawdę pobożni, którzy utrzymują trochę inną interpretację tego fragmentu. Także znowu, nie traktujmy tego dogmatycznie do końca. Mi się wydaje, że przynajmniej na dzień dzisiejszy, może też nie miałem zbyt wiele czasu, jak wiecie, w tym tygodniu, żeby się zająć tą kwestią, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy opowiedziałbym się z tą trzecią interpretacją, z tego powodu, że ona nam pokazuje w kontekście pierwszego listu Piotra, że Noe się nie załamał. Był otoczony przez ludzi, którzy z niego szydzili, którzy szykanowali go swoimi słowami, którzy go gnębili swoimi słowami, bo miał odpowiednią perspektywę i pewność Bożego Słowa. Nie? Duch do niego przyszedł, on był prorokiem i przemawiał przez niego do tych ludzi, a ci ludzie przez ponad 100 lat że czyli mu źle, naśmiewali się z niego i traktowali go jak głupka. I Piotr mówi, że słuchajcie, sytuacja z nami może być podobna, my robimy dobrze, przyjdą do nas ludzie i będą się z nas naśmiewali. Ale zobaczcie, sedno tej opowieści jest takie, że oczywiście Noe został ocalony wraz z rodziną, a na wrogów spadł sąd. A zatem jeszcze raz, zobaczcie, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, Bóg jest Bogiem suwerennym. On panuje nad tym wszystkim. On panuje nad złem, które się nam przytrafia. A zatem obie historie przypominają nam, że wrogowie będą nas nieraz próbowali zastraszyć. Będzie to oczywiście lekcja wiary dla nas. To znowu Piotr to później jeszcze powtórzy w 4 rozdziale, w wersecie 12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej wierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się w wesoli. A zatem przyjdą pewne doświadczenia, pewne rzeczy, pewne zło w naszym życiu będzie służyło naszemu doświadczeniu, naszemu wzrostowi. Widzicie, nie wolno nam stracić z oczu tego większego obrazu, tej większej perspektywy, jeśli nie chcemy popaść w depresję. Mamy uchwycić się Bożej suwerenności, gdyż ona nadaje odpowiedni ton, odpowiednią interpretację złu, które nas dotyka. Co czynić? Co robić, kiedy spotyka nas zło? To jest też fajne pytanie. Co robić? Słuchajcie, no, kiedy dotyka nas zło, często po prostu stąpamy po omacku. Dzień za dniem wydaje się, jakby było ciemno, jakbyśmy nie wiedzieli, dokąd zmierzamy, kiedy się to skończy. Ale widzicie, Piotr też mówi nam w swoim liście dalej, w 4 rozdziale, ostatnim wersie. Powinniśmy w czasach złych, powinniśmy skoncentrować się na tym, do czego jesteśmy powołani, wykonywać swoją pracę. Zobaczcie, tak jak Noe, powinniśmy dalej budować arkę. Werset 19. Przede i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Czyńmy dalej dobrze. Czyńmy dalej dobrze. Róbmy swoje. Bądźmy wierni, do czego Bóg nas powołał. Obietnica jest taka, liście Piotra, że te cierpienia, jeśli nas przyjdą, będą krótkotrwałe. To jest na początku 1 rozdziału wyrażone w 6 wersecie i w 10 wersecie 5 rozdziału. Czas testów jest krótki. A zatem, jak się uchronić przed zwątpieniem, przed załamaniem? Poświęcajcie Chrystusa w waszych sercach. Poświęcajcie Chrystusa w waszych sercach. Co to znaczy? Słuchajcie, to jest pewna legenda, nie wiem. Może rzeczywiście odnosi się do pewnej historii, czy nie. Też nie sprawdziłem, ale ją kiedyś słyszałem i myślę, że tutaj pasuje dobrze jako ilustracja. Znacie króla Cyrusa Perskiego, podbił raz królestwo, które dzisiaj leżałoby na terenach współczesnej Armenii. Uwięził króla tego królestwa, uwięził jego żonę i wziął ich przed swój tron, ustawił. Oczywiście wszyscy dziwili się majestatem, splendorem króla Cyrusa. On zapytał tego króla dzisiejszej Armenii: król, czy chciałbyś odzyskać swoje królowanie, swoją władzę, swoje bogactwo i żonę? Wiecie, co mu król odpowiedział? Nie zależy mi na tronie, nie zależy mi na mojej władzy, nie zależy mi na moim bogactwie, ale będę szczęśliwy, jeśli będę mógł, jeśli nawet za cenę mojego życia ocalisz moją żonę. I to nie jest koniec opowiadania, bo później ktoś, oczywiście król Cyrus, wzruszony, wypuścił ich oboje, oddał mu królestwo. Później ktoś zapytał żony, co myśli o tym wspaniałym królu Cyrusie, co myśli o jego majestacie. Wiecie, co ona odpowiedziała? Że nie wie, bo nie zwróciła uwagi, tak bardzo była zaabsorbowana, porwana postawą swojego męża, króla. Wiecie, jest to pewne nawiązanie do Chrystusa. Chrystus nie tylko był w stanie złożyć swoje życie za nas, ale właśnie to uczynił. Właśnie to uczynił. Poświęcajcie Pana w sercach waszych. Co to znaczy? Bądźcie Mu oddani, bądźcie Mu wierni, żyjcie dla Niego. Dzisiaj to On sprawił, że dzisiaj możemy wraz mieć społeczność z Bogiem teraz, w czasie naszej śmierci i po śmierci. Właśnie to powinniśmy pielęgnować w naszych sercach. Chrystus jest nasz, że cały nam oddał. Dobra, ostatni punkt.
Nie wiem, ile tam czasu już nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że jeszcze jest chwila, aby omówić ostatni, żeby omówić ostatni punkt, co nie? Nie wycofujcie się, nie wycofujcie się. Widzicie, z powodu przeciwności chrześcijanie mają pokusy do tego, by porzucić ten ciężki świat z jego wrogością. Chrześcijanie mają pokusy z powodu właśnie przeciwności, których doświadczają, aby porzucić ten ciężki świat z jego wrogością. Czynią to zazwyczaj na dwa sposoby. Pierwszy sposób znamy jeden i drugi. Pierwszy sposób jest taki, że chrześcijanie schodzą do podziemia, zamykają się w swoich chrześcijańskich gettach. I z tej pozycji jedyne, co mogą robić, to narzekać na to podłe miejsce, w którym przyszło im żyć. I jeszcze uczyć swoje dzieci wrogości względem świata, że jedyne, co ich tutaj spotka, to w ogóle zło i tak dalej, i cierpienie. I najczęściej postawą tego typu ludzi, tego typu chrześcijan zamykających się w gettach, będzie oczywiście nie ruszaj, nie kosztuj, nie używaj. Nie? Odetnij się od świata. Odetnij się od świata i nie miej z nim nic wspólnego. To jest jedna postawa, którą chrześcijanie pokazują właśnie wobec przeciwności. Druga postawa jest oczywiście też postawą, którą znamy. Porzucamy Kościół, porzucamy chrześcijaństwo. Machamy na to ręką i twierdzimy, że ach, lepiej już nam żyć obok świat, bo przynajmniej coś z tego uszczknę, przynajmniej coś będzie moje, przynajmniej przeżyję to i to. Przynajmniej pojadę do tropików, może z kandydatkami na Miss Świat. Jednak według Piotra chrześcijanin musi nie tylko nie załamywać się płacząc na Chrystusa, lecz również dochodzić do odwagi z pozycji, której zawsze będzie mógł bronić swojej nadziei. Nie, to ani ucieczka w jakieś getto, ani odstąpienie od Kościoła nie jest dla nas wyjściem. Znowu, jesteśmy żołnierzami. Nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się zniechęcić. Patrzmy na Chrystusa, patrzmy na cel naszej wiary. Zobaczcie, Piotr mówi nam tutaj taką rzecz. Zawsze bądźcie gotowi, by bronić nadziei. I to jest nasze zadanie. Mamy być apologetami w tym świecie, apologetami naszej nadziei, naszej wiary. Widzicie, dlatego powinniśmy rozumieć, w co wierzymy i dlaczego w to wierzymy. Chrześcijaństwo, widzicie, chrześcijaństwo z definicji nie powinno się bać żadnego pytania. Ani świata, ani żadnego pytania, które świat nam stawia. Oczywiście to nie znaczy, że my zawsze będziemy w stanie światu odpowiedzieć na każde jego pytanie, ale nie możemy się tego bać. Nie możemy się bać żadnego krytycznego pytania, które pada pod adresem nas, chrześcijan. Wiecie, co Augustyn napisał w swoich wyznaniach, że kiedy pamięta, że kiedy był nastolatkiem, wiecie, co mu przeszkadzało stać się chrześcijaninem już wtedy? Co mu przeszkadzało przyjść do Chrystusa? Właśnie to, że miał rówieśników chrześcijan i zadawał im pytania. I oni nigdy nie potrafili mu na żadne odpowiedzieć, a może nie chcieli, a może po prostu to ignorowali. To go odstręczało właśnie, to go odpychało od chrześcijaństwa. Wydawało się Augustynowi w tym czasie, że wierzyli po prostu bez żadnego konkretnego powodu, bez żadnej konkretnej logiki. Ale widzicie, czy dzisiaj nie jesteśmy przypadkiem często, tak jako chrześcijanie, nie jesteśmy jak ci rówieśnicy Augustyna. Zobaczcie, ktoś to powiedział fajnie, ktoś to zauważył, przynajmniej obserwując społeczeństwo Zachodu, że ludzie w świecie są dzisiaj naprawdę gotowi otwarcie, by publicznie dzielić się z całym światem najbardziej intymnymi przeżyciami swojego życia. Problem jest taki, że większość wierzących chrześcijan nie jest gotowa mówić o swojej religii, o swojej intymnej więzi z Chrystusem. Wiecie, ludzie, kiedy obejrzycie taki w ogóle durny program jak Jerry Springer Show, pewnie w niektórych kościołach bylibyście rodzaju, ale gdybyście nawet popatrzyli na to przez 5 minut, ludzie, którzy opowiadają najbardziej intymne rzeczy ze swojego życia. Pewnie wiele innych, przepraszam, ja to tak zapamiętałem, że coś takiego tam jest, ale widzicie, chrześcijanie dzisiaj nie są gotowi, by opowiadać o swojej intymnej więzi z Chrystusem. Tacy jesteśmy. Ale Piotr przypomina nam w całym swoim liście, że jesteśmy powołani właśnie do tego, by ten świat zmieniać naszym słowem, naszymi słowami. Pamiętacie, to przez cały list Piotra przeplata się ten wątek, w jaki sposób mamy używać naszych ust, jak nie złorzeczyć za złorzeczenie, jak błogosławić tych, którzy nas prześladują. Mamy we właściwy sposób odpowiadać ludziom. I tutaj też Piotr mówi, że jeśli już jesteście apologetami, to róbcie to z łagodnością i z szacunkiem. Znowu, nie tak jak świat. Zobaczcie, bardzo często ludzie się na nas rzucą ze swoimi argumentami. Ludzie będą nas przeklinali swoimi argumentami. Piotr mówi, odpowiadajcie z pokorą i z szacunkiem. Oczywiście ten szacunek wynika chociażby z faktu, że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży, że należymy do Boga. Oczywiście możemy, oczywiście jesteśmy, każdy z nas pewnie jest w stanie, jeśli już się trochę podszkoli, swoim argumentem zniszczyć drugą osobę, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, nie powinno nam chodzić o wygranie argumentu z kimś. Moim zdaniem to jest błąd apologetyczny, jeśli ktoś uważa, że wszystko, co robimy, to wygrać argument. Nie, chcemy wygrać tych ludzi, chcemy ich zdobyć do Chrystusa. Zatem liczy się nie tylko to, co mówimy, ale sposób, w jaki mówimy. Pamiętajcie, to też jest zasada kalwinistu w nas. Nie tylko co, ale też jak. Nie tylko liczy się treść, ale i sposób wyrażania tej treści. A zatem już ostatnie dwie uwagi, Piotr. Kiedy zadamy sobie pytanie, skąd wziąć siły do takiej postawy, do kontynuowania naszej walki w tym świecie, Piotr daje nam dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest w wersecie 18. Nasza siła, słuchajcie, nasza siła jest w krzyżu. Nasza siła jest w krzyżu. Kilka wielkich hymnów protestanckich przypomina nam o tym, że przy krzyżu rzeczy gorzkie stają się słodkie. Zobaczcie, Jezus nigdy nie miał żadnej winy, a jednak musiał cierpieć. Musiał cierpieć dla całego dobra, które szedł. Musiał cierpieć za cudze grzechy. Gdzie krzyż pokazuje nam właśnie, że cierpienie nie musi być tragedią, ale jest drogą do chwały, jest drogą do wywyższenia, jest drogą ku lepszemu. Cierpienie sprawiedliwego zawsze prowadzi do większej chwały. A druga rzecz, kiedy jesteśmy umęczeni, atakowani, umęczeni, druga rzecz, z której powinniśmy czerpać siłę w naszym życiu. Słuchajcie, Piotr mówi to w ostatnich dwóch wersetach, to jest nasz chrzest. Nasz chrzest. Słuchajcie, chrzest to nie jest żadna magia. Chrzest sam w sobie, bez wiary, oczywiście nie zbawia nikogo. Ale chrzest jest obiektywnym znakiem Chrystusa i Kościoła, który pokazuje, że Bóg jest zawsze z nami, Bóg jest dla nas, Bóg się dla nas cały poświęcił, nie ustanie nas chronić przed śmiercią i wiecznym zatraceniem. Zobaczcie, chrzest właśnie przypomina nam, że najgorsze przekleństwo i cierpienie nas ominęło. Dlaczego? Ponieważ spadło na Chrystusa. Zawsze powinniśmy się udać właśnie do nas. Kiedy mamy wątpliwości, zresztą Kalwin to mówił w swoim katechizmie, zawsze kiedy mamy wątpliwości, skąd wiemy, że jesteśmy chrześcijanami? Właśnie udają się do chrztu, tego obiektywnego znaku, który zawsze, gdy mamy jakieś wątpliwości, czy kiedy zgrzeszymy, to czy jest dla nas przebaczenie, ten chrzest nas o tym zapewnia. Słuchajcie, w chrzcie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Innymi słowy, można nawet powiedzieć, że naszym chrztem jest Chrystus. Naszym chrztem jest Chrystus, w Nim nasze wszystkie grzechy są przebaczone. I kiedy właśnie dzieje się tak, że w naszym życiu wiary idziemy pod wiatr, tak jak Jakub, tak jak Józef, całe życie praktycznie chodzili pod wiatr, tak i my, kiedy idziemy pod wiatr, czerpmy właśnie siłę z krzyża, czerpmy naszą siłę z naszego chrztu, który jest właśnie wielką obietnicą, wielkim znakiem, wielkim, niezłamanym znakiem. Zobaczcie, chrzest też mówi o czymś więcej, że w chrzcie jesteśmy zjednoczeni z naszym Panem,
który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jak mówi Mateusz pod koniec swojego, który otrzymał wszelkie panowanie i wszelkie autorytet nad aniołami i demonami, nad każdym człowiekiem. I teraz posyła nas, abyśmy cały świat uczynili Jego uczniami. Nie obiecuje nam oczywiście, że będzie lekko, ale że raczej ufając Mu, dojdziemy do rzeczy pięknych, do rzeczy wielkich, do rzeczy chwalebnych. Zatem chrzest obiecuje nam po prostu, że Chrystus będzie na zawsze nasz. Teraz, w chwili naszej śmierci i poza naszą śmierć wraz z Jego chwałą. I tego właśnie trzymali się ojcowie naszej wiary, ojcowie reformatorzy. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie, że objawiasz nam prawdę o tym świecie. Świecie, który jest ciężkim mieszkaniem, który często się zwraca przeciwko dobru, który niesprawiedliwie karze dobrych. Prosimy Cię o serca wierne, o serca wiary, które będą mocno trzymały się Ciebie, które będą mocno spoglądały na Twoją suwerenność, na to, że Ty nas, Panie, prowadzisz naprawdę do rzeczy wielkich, do rzeczy trwałych, które nie przemijają, do skarbów, które nic ani nikt nie może zniszczyć.